Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Drodzy Państwo, to jest właśnie ten moment, kiedy w Radiu Kraków Kultura trochę wychodzimy poza schemat, w którym musimy powiedzieć o tym, że coś jest aktualne, bieżące, dzieje się tu i teraz. Dlatego właśnie, że chyba mamy po prostu tę możliwość, a jeżeli mamy tę możliwość, to grzechem byłoby z niej nie skorzystać. W naszym studiu jest Dominika Wiak. Dzień dobry.
Cześć, witaj. Dzień dobry Państwu.
Dominiko, właściwie tak trochę jak sęp krążyłem nad tobą od jakiegoś czasu, obserwując twoje działania ruchowe, taneczne na płaszczyznach takich, które zbliżają cię do ludzi, którzy są właściwie dość regularnymi gośćmi Radia Kraków Kultura, a przynajmniej tej mojej poniedziałkowej audycji. Mhm. Zwykle tutaj są organizatorzy życia muzycznego, wykonawcy muzyki, instrumentaliści, śpiewacy. A więc te wszystkie osoby, które powodują, że właściwie, czy dają nam pretekst do tego, żeby rozmawiać o muzyce sensu stricto. Ale dlatego tak krążyłem jak ten sęp, że pomyślałem, że jest taka relacja, o której właściwie od razu myślę o muzyce XVII wieku, kiedyś była zupełnie nierozerwalna, to znaczy, że muzyka w dużej mierze była muzyką rozrywkową, ale też i taneczną, a w tym momencie mamy muzykę współczesną, która właściwie z definicji nie jest taneczna, a okazuje się, że ta relacja muzyki i ruchu wciąż jest niezwykle silna i ty jesteś trochę jej taką egzemplifikacją.
Tak, eksploruję gdzieś w swojej twórczości takie, w moim rozumieniu, silne związki muzyki, ruchu, choreografii, dźwięku. Mnie wydaje się to bardzo jakby organiczne i fascynujące. Jakby to jest moja obserwacja. Rzeczywiście na przykład w teatrze dramatycznym mam wrażenie, że czasem gdzieś trochę przedmiotowo traktuje się muzykę niestety.
Funkcjonalnie.
Funkcjonalnie jakby co ta muzyka ma nam tutaj zrobić w myśleniu, jakby gdzie na górze stawiamy koncept, koncept spektaklu reżyserski. I to, co ja staram się, to też nie jest łatwe, gdyż projekty często po prostu potrzebują swoich liderów i liderek. Jakby staram się zapraszać do rozmowy o koncepcie spektaklu właśnie kompozytorów czy muzyków, którzy będą wykonywać tę muzykę też na żywo w spektaklu. I tutaj chyba też właśnie taki ważny, upodmiotawiający aspekt, że zapraszam do tego bycia wspólnie. Czasem jest to wspólnie w przestrzeni scenicznej, a czasem to jest po prostu do wspólnego na żywo wykonywania tego dzieła, jakim jest performance czy spektakl.
Słuchaj, od razu myślę o tym, że rzeczywiście chyba żyjemy trochę w świecie takiego, nakładam to oczywiście pewien cudzysłów, dyktatu reżysera, ale on się nie realizuje tylko i wyłącznie w kwestii sztuk performatywnych, ale właściwie w ogóle ten dyktat reżysera, czyli pewna struktura świata, jego hierarchiczność.
Mistrzowskość jest, taka.
Mistrzowskość to już w ogóle może trochę taki świat marzeń, ale pewnego menadżera, tak, który właściwie trochę układa całą rzeczywistość i traktuje mniej czy bardziej przedmiotowo czy instrumentalnie zarówno członków tej rzeczywistości, myślę o osobach, jak i też ich pewien wytwór. Tutaj proponujesz trochę odwrócenie tej sytuacji, ale to wymaga chyba bardzo dużo czasu, żeby w ogóle ten proces twórczy najpierw w jakiś sposób przeprowadzić w takiej ideowej formule zupełnie.
Tak, zdecydowanie i myślę, że ja ciągle też jestem jakby w procesie poszukiwania tych strategii i narzędzi do tego, żeby żeby ten proces był równościowy i partnerski po prostu. I nie stawiam siebie też teraz jakby w pozycji posiadania tej tajemnej wiedzy i osiągnięcia tego stanu.
No tak od razu musiałabyś zostać menadżerką albo reżyserką w ten sposób.
Tak, ale wiesz...
Bo tylko ty masz do tego dostęp.
Tak. Wiesz co, wydaje mi się właśnie kluczowe, akurat wczoraj byłam na takim warsztacie o tworzeniu kontraktu w procesie artystycznym prowadzonym przez Konrada Cichonia i przez Ulę Kijak w Krakowskim Centrum Choreograficznym. I jest to niezwykle ciekawe w ogóle poruszać ten temat, jak chcemy ze sobą pracować, zanim zaczniemy ze sobą pracować, albo przynajmniej na pierwszym tego etapie ustalić pewne zasady, w których mówimy zarówno o jakby takich bardzo pragmatycznych rzeczach i jakby uziemiających pod tytułem godziny pracy, po nie, ja nie pracuję z kolażem, nie, ja nie chcę robić coverów istniejących utworów, nie, ja nie chcę na przykład referencji, one mnie blokują. Na przykład tutaj taki często pojawiający się temat we współpracy choreografka, choreograf, muzyk, kompozytor, kompozytorka. Czy przychodzę z referencjami jakimiś sugestiami, czy nie. Są osoby, którym te referencje nie przeszkadzają, wręcz aktywizują je w poszukiwaniach artystycznych, ale są takie osoby, które mówią nie, jakby znajdźmy jakiś język, który będzie odpowiedni dla tego miejsca, tego czasu, tej współpracy, tego tematu, który podejmujemy i na przykład te referencje mnie jako artystę, artystkę blokują.
Słuchaj, to jest fascynujące, dlatego że my zwykle chyba w świecie działamy w taki sposób, że oczywiście przeniosę to na grunt na przykład korporacyjny. Przechodzimy przez 3, 5, 15 etapów rozmowy kwalifikacyjnej, która właściwie w jakiś sposób mogłaby być takim kontraktem, ale wiemy, że nim nie jest zwykle, po czym zostajemy wrzuceni w wir pracy właściwie nie do końca wiedząc, czego się w niej spodziewać. Mamy tylko pewien zakres swoich kompetencji, których jesteśmy mniej czy bardziej świadomi, plus zakres ról, które zostają nam narzucone i właściwie musimy sobie z tą rzeczywistością radzić. W świecie artystycznym wygląda to pewnie bardzo podobnie i koniec końców rozumiem, że może po drodze wygenerować masę niedopowiedzeń, konfliktów, żalu, być może utraty, i myślę tu o utracie zarówno na poziomie psychologicznym, jak i też utracie pewnej wartości artystycznej tego, co razem próbujecie wytworzyć. No i oczywiście czasu, bo na przykład może się okazać, że ten projekt nie odpali.
Tak, ale wydaje mi się, że to nieustalenie pewnych zasad też jest takim polem zwiększonego ryzyka, również do naruszeń takich na poziomie emocjonalnym, przemocowym.
Oczywiście.
Na przykład, wiesz, taka prosta rzecz...
Dobrze, że mówisz to bardzo wprost, bo uważam, że to jest w ogóle taki aspekt, który bardzo często jest w jakiś sposób troszeczkę odsuwany, czy zamiętany pod dywan wciąż.
Tak, i właśnie też wczoraj rozmawialiśmy o tym i to jest coś, o czym myślę już bardzo długo i bardzo dużo też myślimy o tym w zespole Krakowskiego Centrum Choreograficznego, które jest stworzone przez pięć kobiet i jakby w duchu kolektywnym i dużo w naszych rozmowach pojawia się tematu emocjonalności i tego rozgraniczenia między tym, gdzie jestem aktualnie dzisiaj ze swoimi emocjami, jak się dzisiaj czuję i z czymś takim, z takim bagażem wchodzę do pracy i to, czy ja jestem rzeczywiście w stanie ten bagaż zostawić przed wejściem do biura i z tym jakby z czystą, jak taka czysta kartka wkroczyć do tego biura.
I co, jesteś czy może w stanie?
No nie, i to jest też jakby rozmowa o tym, okej, to na co tutaj jest przestrzeń, żeby może zakomunikować, słuchajcie, dzisiaj mam trudny stan i podczas, nie wiem, zebrania mogę nie mieć zebranych myśli i mogę być w gorszej kondycji. Więc to jest i rozmowa o komunikacji, emocjonalności, ustaleniu tych zasad, które też wzajemnie nas mogą zabezpieczać i to jeszcze w przypadku już stricte procesu artystycznego, to w ogóle mi się wydaje jakieś fascynujące i kluczowe, bo to może dać też pewien taki wspaniały status bezpieczeństwa, który no, który jest bardzo potrzebny w procesie twórczym. Kiedy się otwieramy, kiedy rozmawiamy o emocjach, kiedy
tak.
wkraczamy mhm. w jakąś taką przestrzeń abstrakcji, w której dużo jest może nienazwanych rzeczy, ale to nie znaczy, że one są, istnieją. Właśnie tak stricte emocjonalnie tutaj myślę, że
też myślę jeszcze, że przy projektach, które na przykład są pozainstytucjonalne albo są tworzone na zlecenie instytucji czy NGO-sów, to nie ma znaczenia, ale takie, które są dość efemeryczne albo których ramy dopiero się konstytuują w momencie, kiedy ten projekt jest w przygotowaniu, to też jest coś, czego nie brakuje zwykle w osadzonych instytucjach czy firmach czy NGO-sach, czyli proces. I te procedury, które mogą być w jakiś sposób ochronne również, no bo wyznaczają nam pewne pole, tutaj są właściwie nieistniejące, a tym samym to pole do ewentualnych przekroczeń jest no, niestety właściwie bezbrzeżne.
Tak i nie, w tym sensie, że tak, tutaj jest jakby może... Podam przykład kolektywu, który współtworzę i z którym działam, Sticky Fingers Club. I to jest jakby zupełnie oddolna inicjatywa. Ona zakiełkowała w momencie powstania spektaklu. I kontynuuje się przez ostatnie lata, kiedy tworzymy kolejne spektakle i performanse. I jest to ciekawe obserwować to, że w tym takim pozainstytucjonalnej przestrzeni jakiegoś innego typu odpowiedzialność też się włącza każdego z członka, z członkini z tego zespołu.
A z czego ona wynika, jak myślisz? Czy z pewnego poczucia wspólnego celu? Misji,
też, ale też...
dobrej współpracy po prostu?
Tak.
Komunikacji?
U nas mam wrażenie, że też ma jakieś takie swoje źródła w tym, że lubimy siebie i nie chcielibyśmy jakoś zepsuć tych relacji, że one są dla nas ważne. One są dla nas jakąś też podstawą, żeby dobrze się czuć w procesie twórczym. I to jest może rzecz taka prozaiczna, ale tak właśnie jest, żeby jak zrobić, żeby nie zniszczyć czegoś, co już jest, a dwa, że też każdy z nas ma jakby bardzo też różne doświadczenia, więc to też nie jest tak, że jesteśmy jakimiś zupełnie raczkującymi performerami, performerkami, tancerkami i jakby szukamy takich przestrzeni, w których po prostu jest nam dobrze. I wierzymy, że jakby w takiej przestrzeni tworzenie jest w ogóle lżejsze, jakieś bardziej swobodne i czemu nie tak, nie? Czemu w jakimś tego cierpieniu, bólu? W sensie da się inaczej, wydaje mi się. Akurat to doświadczenie współpracy z tymi osobami pokazuje mi się, że to się da. I tak samo odczuwam to w Krakowskim Centrum Choreograficznym, w którym po prostu nie wypieramy trudnych tematów i przyglądamy się sobie po ludzku. Właśnie nie odcinamy tego aspektu ludzkiego, nie?
A widzisz, właśnie poruszyłaś taki wątek, który jest pewnego rodzaju takim trochę wynaturzonym romantyzowaniem tej artystycznej natury, czyli że powinien być znój, cierpienie, trud, niedowartościowanie i dopiero to są takie emocje, które tkwią u źródła tej, w cudzysłowie oczywiście znów, prawdziwej ekspresji, a tu się okazuje, że jednak wytworzenie jakiejś w miarę bezpiecznej, komfortowej, dobrej sytuacji może też być podstawą do tego, żeby właśnie może coś bezpiecznego, właściwego i dobrego na tej bazie zrobić.
Totalnie tak. Totalnie tak i to jest może dla niektórych osób w ogóle wywrotowe, bo gdy myślę
na
o naszej edukacji i kulturze...
Dla licealistów jest to wywrotowe.
Tak, bo gdy myślę, wiesz, o naszej kulturze i edukacji, która mówi nam, zawsze możesz być lepsza. To na przykład oznacza nigdy nie jesteś wystarczająca. Zawsze jakby możesz więcej, czyli właściwie nigdy moment teraz, tu i teraz ci nie zadowoli. Potwornie smutne.
Tak, to jest potwornie smutne.
Z mojej perspektywy.
Wiesz, myślę sobie, że poświęciliśmy jeszcze przed naszą antenową rozmową taką chwilę, która pozwoliła nam pomyśleć trochę o konstrukcji tego świata, konstrukcji tego świata, który właśnie promuje takich, którzy zawsze są głodni, ambicjonalnie głodni. Albo są bardzo ekspresyjni, dlatego że ich głos wybrzmiewa dużo bardziej donośnie niż tych, którzy mają inną naturę, bardziej skrytą, introwertyczną. Takich, którzy wstają rano i od razu zabierają się do pracy. Czy to na tym musi polegać?
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ten świat jest... Fajnie by było, gdyby był otwarty na różnorodność. I te nasze ekspresje w tym świecie są
różne. Czy to nie jest słowo
różne...
klucz, że po prostu każdy człowiek ma jakąś swoją indywidualną preferencję i to, że ludzie dobierają się w różnego typu relacje, czy to pary, czy większe grupy, czy kolektywy, czy NGO-sy, które łączy też wspólna idea, czy już w ramach takich grup nie powinna być promowana właśnie różnorodność? Przecież ludzie nie są tacy sami.
Tak. Wiem, że to jest jakieś wyzwanie, wiesz, takie z obszaru w ogóle też psychologii społecznej, tak myślę, czy w ogóle psychologii i socjologii, ale tak, zgadzam się w tym sensie, że wydaje mi się, że te światy i rzeczywistości, które tworzymy, są dosyć pojemne tak naprawdę i my jesteśmy w stanie zmieścić różne jakości ludzkie i to jest chyba tylko kwestia nie wypierania ich już na etapie jakby w ogóle, żeby zauważyć, że one są. Nie? Żeby dać nawet przestrzeń do tego, żeby nie wiem, zespół może, który pracuje razem, żeby mógł powiedzieć, żeby każdy mógł, nie wiem, opowiedzieć o sobie, jaka jest moja osobowość, jak ja ją rozumiem i jak ja ją rozumiem w dynamice tego zespołu. Na przykład o tym, tak jak mówiliśmy o instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym działaniem, to wydaje mi się, że na przykład zagrożeniem tego instytucjonalnego systemu jest to, że tam już tak wszystko jest poukładane względnie te procedury, o których wspomniałeś, że może czasem zapominamy wrócić do jakiejś takiej bazy i sobie przypomnieć, okej, czy te zasady, które ktoś zapisał, zanim ja w ogóle tutaj przyszedłem do tej pracy, czy one są dla mnie aktualne, czy my możemy o nich porozmawiać. To jest tak, jak wczoraj podczas tych warsztatów właśnie rozmawialiśmy o renegocjacji tego kontraktu, że to jest naturalne, że my możemy na przykład założyć coś przed procesem artystycznym, co się zgadza z naszymi, nie wiem, jakimiś takimi po prostu ludzkimi wartościami po prostu, ale proces może zweryfikować to. Jasne. Może będziemy chcieli coś zmienić i dobrze by było ustalić też, że możemy to zmienić, kiedy to się wydarzy, czy tam, że to są takie rzeczy, które jakby mi otwierają takie pole do zastanowienia się, jakie tworzyć narzędzia, bo po prostu pracowało nam się lepiej, tworzyło nam się lepiej i żeby móc właśnie zachować też tę różnorodność w tym, bo na przykład do takiego procesu konstruowania kontraktu Teatr Polski w Poznaniu stworzył taki poradnik, jak pisać taki kontrakt. Oczywiście tych modeli kontraktów jest bardzo dużo, ale jest to może pewna jakaś taka wskazówka, może od czego zacząć, albo w ogóle jakie pytania sobie zadać. I więc jakby też zalecam i jakby polecam, może tak, polecam spojrzenie tam, bo myślę, że można to przełożyć na wiele różnych przestrzeni zawodowych.
Słuchaj, poruszyłaś dwa wątki, które mnie fascynują. Pierwszy to, że ten kontrakt, który właściwie dyskutujecie, zanim jeszcze dojdzie do takiego stricte działania twórczego, tutaj osobliwie odnosi się do tańca, ruchu, czy spektakli, które angażują ten aspekt. Ja w ogóle nie zdaję sobie, nie mogę skojarzyć, żeby na przykład w środowisku muzycznym coś podobnego w ogóle występowało. Przecież tam też jest mnóstwo projektów, które są zawiązywane, jak to projekty, właśnie w pewien efemeryczny sposób. I od razu zaczynam się zastanawiać, w jaki sposób można by to przełożyć, bo oczywiście w środowisku muzycznym też dochodzi do przekroczeń. Być może płaszczyzny są delikatnie inne. ale tak jest.
No rzeczywiście.
Zwłaszcza, że w muzyce ten wodzowski system jest bardzo silnie osadzony. I tam nie ma egalitarności.
No, to słowo władza i słowo hierarchia jest taką zmorą trochę w ogóle, nie? Bo jak z tym pracować? I rzeczywiście to otworzenie pola do rozmowy już jest rozbrojeniem trochę tego systemu. Rzeczywiście w systemach projektowych jest już bardzo trudno to zrobić, bo kiedy wiemy, że spotykamy się, powiedzmy, w przypadku jakiejś produkcji tanecznej czy teatralnej, no wiemy, że prawdopodobnie spotkamy się na około 1,5 miesiąca, tak minimum. Więc to jest, no powiedzmy, możemy zainwestować tych kilka dni czy ileś godzin na to, żeby trochę porozmawiać o systemie współpracy.
Oczywiście.
Ale kiedy te projekty są, tak jak obserwuję mojego partnera Aleksandra Wnuka, który też miewa jakby takie bardzo krótkie projekty, w których spotyka się i po prostu w kilka prób muszą artyści postawić utwór, no to tutaj rzeczywiście myślę, że to byłoby bardzo trudne. I ja akurat nie mam takiego doświadczenia, więc może nie przychodzi mi do głowy, jakie mogłoby być rozwiązanie dla tego typu projektów, ale podejrzewam, że może udałoby się stworzyć jakiś tego typu też poradnik dla takich krótkich projektów, nie jakiś taki.
Rzucam to trochę w przestrzeń, wiesz, bo to od razu
tak,
mnie zaciekawia, oczywiście. I też myślę od razu o na przykład projektach operowych, które z natury też są długotrwałe i też angażują bardzo dużo osób odpowiedzialnych za różne dziedziny.
Tak.
Ta interdyscyplinarność wtedy jest kluczowa, a interdyscyplinarność i liczba osób determinuje też różnorodność, która wtedy jest kluczowa absolutnie. Natomiast drugie pytanie, w jaki sposób w takim układzie negocjujecie tę różnorodność waszych osobowości, postaw, charakterów w ramach czy to Krakowskiego Centrum Choreograficznego, czy Sticky Fingers Club, bo to pewnie jest cały czas jakaś negocjacja, nawet jeżeli darzycie się szacunkiem, zaufaniem, czy po prostu się lubicie, to wciąż pewnie to jest praca na żywym organizmie.
Tak, totalnie tak i bardzo dużo rozmawiamy o tym, czym jest kolektywność i jaką chcemy my prowadzić kolektywność. I wiesz, to jest na przykład interesujące, że my działamy w strukturze instytucji miejskiej, która niestety nie ma trochę pola, żeby formalnie zatwierdzić nas jako kolektyw, który zarządza Krakowskim Centrum Choreograficznym. Więc na przykład formalnie my istniejemy tak, że mamy obecnie jakby zastępstwo za kierowniczkę i to stanowisko musi być nieformalnie kolektywnie zarządzamy tym miejscem i kuratorujemy festiwal.
Więc ale popatrz, że trochę system nie dopuszcza w ogóle takiego rozwiązania.
To jest taka kwestia odpowiedzialności prawnej, podpisywania
oczywiście,
dokumentów.
Oczywiście, rozumiem.
Po prostu tak,
ale to systemowo jest właściwie w jakiś sposób
rugowane.
Czy co najmniej utrudnione.
Tak, no dokładnie. Więc to, do czego my doszłyśmy, rozmawiając o kolektywności, to pojawiło się nam takie hasło płynnego ego, bo trochę tutaj hierarchie potrzebują często liderów dość radykalnych, przełomowych, których, nie wiem, słuchanie i rozmowa mogłaby osłabić jakiś ich wizerunek i jakby przestrzeń wpływu. Więc trochę przestrzeń kolektywna jest jakby czymś zupełnie innym, bo startujemy z kompletnie innego miejsca, w którym trochę musimy się zorientować, gdzie my w ogóle jesteśmy, czy to, co się dzieje, jest dla nas okej, czy to jest ten kierunek. To jest bardzo czasochłonne. Ale rzeczywiście to, że w tym zespole, ja mówię teraz o Krakowskim Centrum Choreograficznym, wydaje mi się, że nie ma jednej osoby, która ma tę taką takie parcie i bardzo dużą ambicjonalność, by coś, tylko że tworzymy przestrzeń, by wspólnie wytworzyć to coś. I to oczywiście nie oznacza, że ja nie mogę przyjść z jakimś pomysłem i zarazić tym pomysłem całego zespołu, ale na przykład wszystkie kluczowe programowe rozmowy odbywają się wspólnie. Więc jest to czasochłonne na przykład, nie? Gdy mówimy.
Z pewnością oczywiście wysłuchanie każdej ze stron jest dużo bardziej rozległe niż po prostu wyznaczenie osoby, która przychodzi, pokazuje kierunek czy jakiś wektor i robicie.
Tak, ale to jest bardzo ciekawe, bo na przykład uważam, że zarówno w spektaklu Sticky Fingers Club, jak i na przykład w programie Krakowskiego Festiwalu Tańca widać tę różnorodność. To znaczy, że ten proces przygotowania tych wydarzeń zapisuje się poniekąd w tych wydarzeniach i dla mnie to jest jakieś potwierdzenie na to, że rzeczywiście chyba gdzieś udaje nam się być w tej przestrzeni kolektywnej, bo spektakl Sticky Fingers Club wydaje mi się bardzo taką fuzją osobowości osób i to już, ten spektakl już ma trochę lat, on sobie dojrzewa razem z nami, ale w nim dalej widać jakiś taki, wiesz, takie migające osoby, które są po prostu częścią tego spektaklu i to jest też w ogóle ciekawe, bo dość często w spektaklach tanecznych nie przechodzi się też z gotowym scenariuszem, nie przechodzi się z gotową partyturą, więc ten proces bardzo często jest chłonny na to, kto ten proces przeprowadza.
Bardzo ładne jest to określenie, ale tak. Tak, oczywiście. I on w jakiś sposób się tworzy dopiero w trakcie przygotowań.
Tak. Więc myślę, że to w jakiś sposób są sprzyjające warunki do tego, żeby wsłuchać się w głos grupy i tych jednostek, które tę grupę tworzą. Bo kiedy po prostu spotykamy się i nawet przychodzimy z pomysłem tematu, ale my nie mamy już skora, za którym idziemy, no to znajdujemy się w przestrzeni negocjacji właśnie, nie?
Tak, oczywiście.
No, jakby wszystko jest możliwe jeszcze i wszystko zależy od nas właściwie, czego będziemy chcieli i gdzie nas ten proces poprowadzi.
Od razu zaczynam się też zastanawiać w takim układzie, bo ja od dawna zadaję sobie pytanie dotyczące tego, czy sytuacja dialogu, zresztą trochę, kiedy umawialiśmy się na naszą rozmowę, to właściwie już się z tym obnażyłem. To znaczy, dopiero w momencie, kiedy jesteś w stanie poświęcić trochę czasu na wysłuchanie drugiej osoby, w tobie zaczynają się tak naprawdę rodzić kolejne rzeczy, kolejne pytania, kolejne myśli, kolejne wnioski, które cię popychają trochę dalej. Dlatego, że bez tej konfrontacji, i nie używam tego słowa w kontekście jakimś takim, powiedziałbym, wojennym, tylko raczej spotkania, zaczynasz otwierać się na tak naprawdę drugą osobę i jej perspektywę, co jest niemożliwe, kiedy pracujesz sama albo kiedy stosujesz ten wodzowski system.
Tak, myślę, że tak, czułam się zaproszona do rozmowy i też no to jest kwestia czasu, rozmawialiśmy też o nim, że tak, no nie rozmawiamy od minuty i próbujemy upchnąć w minucie kilka promocyjnych informacji, tylko mamy tę przestrzeń i ten luksus czasu po prostu bycia ze sobą w tym momencie i wsłuchiwania się i wzajemnego, to się robi taką kulą śnieżną w tym momencie,
oczywiście,
którą wspólnie jakoś tworzymy, nie?
Tak. I ta negocjacja właściwie i budowanie nowej wartości zupełnie trochę prowadzi mnie do wniosku, a może też trochę pytania. Czy w takim układzie uważasz, że większą wartością jest to, co wnosi perspektywy wielu osób, czy większą wartością może być to, co jedna osoba ma w głowie i dość autorytarnie właściwie, ale być może słusznie wyznacza. Myślę tu o tym, że jednak żyjemy trochę w świecie kultu nazwisk. Jak popatrzymy na świat sztuk plastycznych, to właściwie myślisz sobie o Picasso.
Tak,
prawda?
Tak. Chyba nie rościłabym sobie prawa, żeby mówić, że któryś system jest lepszy.
Dziękuję.
Szczerze.
Bo skoro rozmawialiśmy o różnorodności i złożoności tego świata, to chyba byłoby to niesprawiedliwe.
Gdybym teraz, tylko kolektywność jest dobra, indokrynować teraz no, tylko kolektyw. Też są różne modele, bo są osoby, które nie lubią być w systemie kolektywnym. Lubią mieć bardzo wyraźnego jednego lidera. Tak. Jeszcze tutaj zaznaczę, że właściwie w zespole kolektywnym możemy na przykład tymczasowo ustalić lidera czy liderkę, więc jakby tutaj
też... To jest
też,
kwestia negocjacji.
To jest kwestia negocjacji właśnie. Tylko, że rzeczywiście chyba kluczowy jest ten moment jakiejś autorefleksji może, jakby gdzie ja chcę być, w jakiej przestrzeni chcę być. Pewnie nie wszyscy mają ten luksus zawsze bycia w takich zespołach i w takich modelach pracy, które sobie wymarzyli, ale no ale to jest jakaś ważna też informacja, nie? W jakim modelu ja chcę pracować. Albo w jakim nie chcę pracować na przykład.
Tak, no. Tak. Uważam, że to jest elementarna informacja, natomiast złożoność tego świata, pozwolę sobie wyznaczyć tylko kilka kierunków. To jest egalitarny kolektyw. To jest bycie autorytarnym przewodnikiem albo bycie członkiem zespołu pod autorytarnym przewodnikiem, bo być może są osoby, które to, nawet nie być może, na pewno są osoby, które to lubią. Bycie samotnikiem jest równie dobre.
To prawda, też tak może być. Tych wariantów jest dużo, właściwie tyle, ile osób, więc chyba ważnym jest ten jest update tak, i ciągle jest... aktualizacja, gdzie ja chcę być w sumie.
Tak i może to jest płynne. Może to jest tak, że ty jako jednostka możesz chcieć przy różnych projektach albo przy różnych osobach, z którymi pracujesz, po prostu być w różnych układach.
Dokładnie, bo to jest też fascynujące, że ty jako ty możesz mieć jakieś, nie wiem, tendencje, chęci, potrzeby, ale w danej konfiguracji ludzkiej na przykład one nie mogą się w jakiś sposób, z jakichś powodów wydarzyć i to też jakby jest nie tylko o tym, jakie są moje potrzeby, ale też jakie są potrzeby innych osób, które są w tym zespole i jaką tu mamy dynamikę w tym zespole, nie? Bo może jest tutaj jedna osoba, która, nie wiem, ma potrzebę dużej atencji, żeby iść za jej głosem. No i to może się po prostu nie sprawdzić w niektórych konfiguracjach, kiedy na przykład, nie wiem, już jakiś zespół wypracował sobie taki bardzo negocjacyjny tryb i dopuszczania do rozmowy o koncepcie i tak dalej, więc tych modeli jest tyle, ile osób i tyle, ile konfiguracji jeszcze osób tych właśnie, nie? W sensie.
Tak, i w dodatku jeszcze te negocjacje, jeżeli takie w ogóle następują, a do czego ja właściwie akurat państwa zachęcam, bo uważam, że negocjacje są dużo lepsze niż po prostu pójście z nurtem. Bo wtedy może się okazać, że wychodzi w nich coś, czego byśmy się zupełnie nie spodziewali. Negocjacje muszą być permanentne, drodzy państwo. Czy nie tak, Dominiko? Czy cały czas musicie negocjować?
Tak. Nawet teraz to się wydarza.
Zostawiam państwa wobec tego z tą myślą. I ciebie, Dominiko, również w takim razie teraz będziesz mogła negocjować też jeszcze z samą sobą przez chwilę.
Tak, tak.
Dominika Wiak była gościnią Radia Kraków Kultura. Dziękuję ci za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję również. Wspaniały poranek.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.